Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani profesor, większość turystów wypoczywających nad polskim morzem nie przyjeżdża, by zjeść tylko świeżą rybę, ale po to również, czy podziwiać atrakcje turystyczne w Trójmieście, ale przede wszystkim, by się wykąpać w polskim morzu. Co pani profesor mówi tym, którzy odwiedzają polskie morze? Czy ono jest czyste, bezpieczne i czy można rzeczywiście tych kąpieli morskich zażywać?
No oczywiście tym, którzy się... Ja mogę tylko zachęcać do tego, żeby przyjechać nad Polskie Morze, dlatego że mamy piękne plaże, piaszczyste. Nie zawsze w ciepłych krajach tak piękne plaże występują. Niestety tak to się faktycznie prawie, że co roku układa, że najpiękniejszej pogodzie towarzyszą zakwity sinic. My to nazywamy cyanobakteriami, te organizmy. Natomiast rzadko bywa tak, że wszystkie kąpieliska są dotknięte tym zjawiskiem i też to zjawisko nie trwa zbyt długo. Taka specyfika jest morza, że to morze faluje, szybka jest wymiana wody tutaj, więc zwykle sytuacja się poprawia w ciągu kilku godzin. Rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, że faktycznie trwa to dwa dni, to już musi być ekstremalna sytuacja. Dlatego zresztą nawet jeżeli jedno kąpielisko jest zamknięte, to zawsze jest możliwość przemieszczenia się na inne kąpielisko i tam właśnie można się cieszyć z piaszczystych plaży i przejrzystej wody.
Ale pewnie wielu sobie zadaje pytanie, jak to się dzieje, że te sinice w ogóle się pojawiają. Ja tutaj w pani artykule przeczytałem, że sinice tak naprawdę pojawiły się na Ziemi 3,5 miliarda lat temu. Czy to prawda?
Tak, bo to są jedne z najstarszych organizmów występujących na Ziemi. W ogóle no, przykro mi, że w tak zwanej opinii publicznej to są organizmy odbierane w sposób negatywny. My trochę inaczej na nie patrzymy. No raz, że po pierwsze od nich się zaczęła cała ewolucja tlenowa i to, że dzisiaj oddychamy tlenem, to właśnie dzięki sinicom. A my tutaj właśnie ostatnio zajmujemy się sinicami właśnie pod kątem takim bardzo pozytywnym, pod kątem związków, które one produkują, bo produkują nie tylko związki toksyczne, ale też szereg związków, które można wykorzystać. Takie w każdym razie w tym kierunku badania prowadzimy właśnie jako substancje o potencjalnie leczniczym znaczeniu, czy antynowotworowym, czy właśnie antywirusowym.
Ale zanim do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawe, to jak powinniśmy się zachowywać, jeżeli widzimy glony i sinice, bo wraz z sinicami pojawiają się też glony. Czy powinniśmy z wielką uwagą przyglądać się temu i czekać na ten moment, kiedy one przestaną nas straszyć? Czy przenieść się właśnie na inną część plaży? Czy powinniśmy się bać? No bo przecież Zatoka jest jednym akwenem wspólnym. Czy nie ma obaw, że jeśli na przykład w Gdyni pojawiają się, czy w Sopocie, to w Brzeźnie lub na przykład na Wyspie Sobieszewskiej już tych sinic nie ma. Przecież ten akwen się miesza.
Tak, oczywiście, ale tak jak powiedziałam, to sytuacja dosyć dynamicznie się tutaj rozwija zwykle, bo taka dynamika jest duża przecież z samego morza, więc tak też te zakwity dosyć tak występują nieregularnie i się sytuacja zmienia, poprawia. Natomiast jak zawsze przede wszystkim trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Taka jest bardzo prosta metoda, która pozwala nam ocenić, czy powinniśmy wejść do wody, czy nie. Mianowicie, jeżeli wejdziemy do wody po kolana i nie widzimy swoich stóp, to znaczy, że w tej wodzie powinniśmy nie korzystać z tej wody, dlatego że po pierwsze same organizmy mogą, kontakt z tymi organizmami może być dla człowieka nieprzyjemny, potem może mogą występować różnego rodzaju reakcje takie uczuleniowe, ale też takiej dużej biomasie, zwłaszcza w wysokiej temperaturze, towarzyszy wiele innych mikroorganizmów, które również mogą mieć negatywny wpływ na człowieka. Oczywiście to nie są sytuacje zagrażające życiu. Natomiast jeżeli chodzi o osoby wrażliwe, to faktycznie mogą być jakieś powikłania w sensie właśnie uczuleń. Czy nawet takie są z literatury przypadki, że te objawy bardzo są podobne do objawu na przykład zapalenia płuc, czy jakichś właśnie infekcji takich sezonowych. I często być może nawet trudne do zdiagnozowania jest, że to właśnie kąpiel w takiej wodzie mogłaby komuś zaszkodzić.
A jeżeli już zdarzyło się tak, że ten kontakt z sinicami był, czy powinniśmy od razu udać się do lekarza, czy powinniśmy w jakiś sposób samodzielnie sobie z tym poradzić? Jak to według pani wygląda?
Oczywiście zawsze po kąpieli, nawet w takiej wodzie niezbyt słonej jak woda Bałtyku, należy po prostu opłukać się. Na plażach strzeżonych zapewne jest dostępna woda można się na bieżąco opłukać. I to jest jakby pierwsza taka reakcja, która może wystąpić. Jeżeli pojawią się jakieś reakcje uczuleniowe, to oczywiście należy udać się do lekarza. Tutaj jakby szczególnie apelowałabym do rodziców, żeby jednak tego zdrowego rozsądku trochę więcej wykazywali i nie pozwalali dzieciom taplać się w takiej wodzie, zwłaszcza, że dzieci w tej wodzie przebywają zwykle bardzo długo, więc tutaj ten wydłużony kontakt, a jednocześnie mniejsza odporność organizmu młodego może spowodować, że właśnie u dzieci te objawy pojawią się, a niekoniecznie u osoby dorosłej.
Mówiła Pani o tych najdogodniejszych warunkach do rozwoju sinicy w morzu. To jest przede wszystkim słona woda, wysoka temperatura. Wtedy one się chyba pojawiają i rozwijają najchętniej, ale też zanieczyszczenie wody nawozami z pól i ściekami. Czy możemy jako społeczeństwo, jako ludzie zrobić coś, by tych sinic było mniej, by one były mniej uciążliwe?
Znaczy, zjawisko takich zakwitów sinicowych, to wiadomo, że właściwie to zjawisko występowało no nawet kilka tysięcy lat temu już w Bałtyku, czyli zanim człowiek zaczął zanieczyszczać środowisko. Natomiast na pewno to, że mamy te zakwity tak często i takie obfite, to jest spowodowane tym, że te organizmy mają się po prostu czym odżywiać, czyli właśnie wzbogacenie środowiska w różnego rodzaju związki azotu, fosforu, czyli to, co wszyscy po trochu używamy w gospodarstwach domowych, czy w rolnictwie na przykład, tak, przy nawożeniu nadmiernym pól. Później to wszystko spłukuje się do wód z rzekami, oczywiście do morza, więc tutaj trzeba pamiętać, że może nam się wydawać to jakimś zupełnie niepotrzebną ostrożnością, ale oczywiście no, jeżeli myjemy samochód nad jeziorem, to oczywiście to wszystko, co jest w tych detergentach, które używamy do mycia samochodu, no to wszystko spływa do jeziora, do rzeki, no i później do morza, więc każdemu się być może wydaje, że ten jeden samochód, czy jedno wiadro z jakimiś związkami z detergentem nic nie zaszkodzi środowisku, ale jednak tego kumulowało się w tym środowisku już tyle, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywamy błędnym kołem, tak? Dlatego, że tak bardzo jest już zanieczyszczone środowisko, tyle zdeponowane jest w samych osadach, tak? Bo to wiele związków właśnie, znaczna pula fosforanów kumuluje się właśnie w osadach i warunkach beztlenowych, a z takimi warunkami mamy do czynienia w Bałtyku, ten fosfor się dalej uwalnia. Czyli jakby sam się zasila w wyniku procesu różnych, to co już zostało w tym środowisku zdeponowane. Z drugiej strony akurat te cyanobakterie, te sinice, które tak widoczne są na plażach, one właściwie nie potrzebują tego azotu w wodzie, ponieważ w wodzie potrzebują, ale ten azot, nie tylko ten azot, który właśnie pochodzi z różnej działalności człowieka, tylko ten azot, który występuje w powietrzu. One potrafią z tego też korzystać, więc jakby są niezależne od azotu.
Ale właśnie tak się zastanawiam, czy na przykład ta awaria oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie może mieć wpływ na to, że w tym roku będziemy tych sinic na przykład mieli więcej. Czy to też również może wpłynąć na pogorszenie stanu wody?
Tutaj no, muszę się powołać na te dane, które znam z literatury i nie są to moje własne badania oczywiście, bo tym się nie zajmujemy pomiarami zanieczyszczeń w morzu. Natomiast myślę, że nie zauważyłam takiego w literaturze stwierdzenia, że to miało jakieś znaczenie. W przypadku zanieczyszczeń tych organicznych, jak i każdego innego zanieczyszczenia, pewnym ratunkiem dla środowiska jest rozcieńczanie. I wtedy, kiedy te zanieczyszczenia są rozcieńczone, samo środowisko łatwiej sobie z tymi zanieczyszczeniami radzi. Ale tu nie chciałabym na ten temat się wypowiadać, ponieważ nie mam dostępu do źródłowych danych, więc tutaj raczej polegałabym na tych danych, które są dostępne, które nie wskazują na to, żeby taki związek istniał.
Nie chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zakończyli negatywnie, bo przecież wciąż wakacje, wciąż urlopy, ludzie jednak korzystają z kąpieli słonecznych i kąpieli w morzu i zachęcamy Państwa do tego. Oczywiście uważając na te wszystkie również wytyczne związane z pandemią, no bo przecież to też jest bardzo istotne, ale zakończmy może naszą rozmowę, pani profesor, tym, czym pani się również zajmuje, bo okazuje się, że sinice, oprócz tych negatywnych elementów, o których rozmawialiśmy, mają też pozytywne, które wytwarzają. Jak to jest? Z jednej strony toksyczne, ale z drugiej takie, które mogą znaleźć zastosowanie w biotechnologii.
Tak, to oczywiście sinice, my to nazywamy cyanobakteriami, bo tak de facto to są bakterie, tak jak powiedziałam, są naturalnym elementem ekosystemów wodnych na całym świecie, czy w morzach, czy w oceanach, i pełnią bardzo ważną rolę. Wspomniałam już o tym, że to właśnie fakt, że te organizmy były pierwszymi, które produkowały tlen, i ich pojawienie pokierowało ewolucją życia w ogóle na Ziemi. Są ważnymi elementami jakby łańcucha pokarmowego w ekosystemach wodnych. No i to, co nas najbardziej w tej chwili interesuje, produkują szereg związków biologicznie aktywnych. Tutaj my akurat w naszych pracach skupiamy się na związkach o działaniu antynowotworowym. Mamy też bardzo ciekawy projekt, który właśnie zaczęliśmy, właśnie pisząc ten projekt, nie mieliśmy pojęcia, że tak bardzo trafi on w obecną sytuację, we współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologicznym, z profesorem Pyrciem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzimy badania nad związkami produkowanymi przez cyanobakterie, które działają na koronawirusy i flawowirusy. Także no, jest to bardzo ciekawy organizm i na pewno zasługuje na trochę sympatii i takiego pozytywnego odbioru przez społeczeństwo. Nie są to tylko organizmy, które nam przeszkadzają w miłym odpoczynku sezonowym.
I z tego, co udało mi się również wyczytać, to pomagają w leczeniu chorób układu krążenia, zakrzepic żył, nadciśnienia, infekcji wirusowych. Rozumiem, że to wszystko właśnie jest związane z glonami i sinicami.
Tak, oczywiście. No, przyroda nam bardzo dużo oferuje. Zresztą może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale większość leków, które są na rynku, z których korzystamy, to są leki, które zostały opracowane na bazie produktów naturalnych. Także przyroda jest, myślę, że w niewielkim stopniu tylko poznaliśmy właśnie ten potencjał przyrody i to, co może nam przyroda zaoferować w poprawie jakości naszego życia.
Apel do wszystkich turystów, ale też do nas samych, żebyśmy dbali o tą przyrodę, bo to bardzo ważne przesłanie. Również w wakacje, wtedy, kiedy trochę odpoczywamy i myślimy o trochę innych rzeczach. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za to wyjaśnienie i życzę dużo sił do rozwiązywania tych problemów biotechnologicznych, bo one też są bardzo ważne.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.